prosto z Ukrainy przyjechał do Polski, do archidiecezji częstochowskiej, ksiądz Marcin Ciesielski. Szczęść Boże, pięknie się kłaniam.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Te przyjazdy do Polski, jak się okazuje, teraz w tym czasie wojny, w jakiś sposób oczywiste, one dla księdza są oczywistymi od samego początku.
Tak, diecezja łódzka, w której posługuje na Ukrainie, to bardzo mała liczebnie diecezja, terytorialnie bardzo rozległa. I przez to, że parafie są bardzo małe, kilkunastoosobowe, bardzo rzadko kilkudziesięcioosobowe, to też ciężko te parafie utrzymać. I tak naprawdę od samego początku mojego kapłaństwa, od 7 lat, jak jestem na Ukrainie, to często, bardzo często przyjeżdżałem do Polski i przyjeżdżam do Polski właśnie prosić o pomoc w utrzymaniu parafii, w których posługuję. No i też u nas w diecezji każdy ksiądz posługuje w kilku parafiach, kilometrowo oddalonych od siebie. Ja obecnie mieszkam w Łódzku, tam jestem notariuszem w kurii, ale jestem jednocześnie proboszczem w Beresteczku, w tym polskim Beresteczku znanym z literatury, z historii Polski, z bitwy pod Beresteczkiem i proboszczem w oddalonym od Beresteczka o 50 kilometrów Chorochowie. Także te odległości są między parafiami bardzo duże.
Trzeba trochę inaczej myśleć o zarządzaniu parafią, o też prowadzeniu duszpasterstwa, niż to się dzieje w Polsce.
Tak, to zupełnie inna rzeczywistość duszpasterska, dlatego że też na Ukrainie nie ma kateches, religii w szkołach państwowych. Wszystko, co związane z wiarą, z religią, z kościołem, się odbywa przy parafii, ale też przez to, że liczebnie te parafie są bardzo małe, to ciężko w tygodniu zorganizować jakieś spotkanie, czy zrobić jakąś katechezę dla jakiejś większej grupy ludzi. Bo jeżeli parafia, na przykład w Chorochowie, mam około 15-20 osób na niedzielnej mszy świętej, no to w tygodniu, jak zrobię mszę świętą, to przyjdą 2-3 osoby. Więc wszystkie katechezy, wszystko, co związane z taką działalnością parafii, się odbywa zazwyczaj przed lub po Eucharystii niedzielnej. A że jest to też parafia, do której muszę dojechać, więc dużo tego czasu na to wszystko nie ma, dlatego że odprawiam mszę świętą, jest szybka taka katecheza, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych i jadę do kolejnej parafii oddalonej o 50 czy tam 60 kilometrów i taki sam plan, msza święta, katecheza. Więc tak można powiedzieć, niedziela jest trochę w drodze.
Niedziela jest w drodze, czy ludzie czekają na tę niedzielę?
No ludzie na pewno są spragnieni też tego spotkania takiego eucharystycznego, ale staramy się to tak dopasować, te godziny, też, żeby to ludziom pasowało. Często w Łódzku, jak jestem, to pytają mnie, o której masz tam mszę w Chorochowie? A ja mówię, jeszcze nie wiem. Dlatego, że w każdej chwili ktoś może mi napisać na grupie Viber, jest taka grupa parafialna, że jest jeszcze w pracy albo dzisiaj będzie o 17:00. No to jeżeli wszystkim będzie pasowało, czasami z godziny na godzinę możemy tą mszę świętą przesunąć. Więc ja się staram w tych małych parafiach, kilku, kilkunastoosobowych, dostosować do wszystkich parafian,
żeby wszyscy mogli być.
Tak, że każda osoba jest ważna.
No to tutaj taka nauka elastyczności, bo w Polsce msza się zaczyna o 17:00, ona się zaczyna o 17:00, tak? Można później pójść na inną. Czy być wcześniej?
Tak, tylko że w Polsce no, mamy wybór. Jest kilka mszy świętych, a w przypadku tych parafii, szczególnie tych dojazdowych, no to jest jedna msza święta i tutaj ludzie nie mają wyboru. I też inaczej jest to, gdy parafia jest liczebnie większa. Na przykład w Łódzku, kiedy są 3 msze święte w niedzielę, no to one też się w takim porządku, jak w Polsce, rozpoczynają i kończą. I tutaj nie ma żadnych takiej elastyczności w dostosowaniu się. Ale to dlatego, że no, jest msza święta wieczorem, jest rano, jest po polsku, jest po ukraińsku. A w przypadku dojazdówek jest jedna. I też no, ja jadę dla tych ludzi, więc jaki byłby sens, jak ja bym sobie ustalił mszę świętą, nawet jest jakieś święto i ustalę o 8 czy 9 rano, jak wszyscy są w pracy, to nie ma tak naprawdę
żadnego sensu.
Mhm. Tak. Trzeba się dostosować do tych wiernych, tych, którzy są, te parę osób, które jest.
I być dla nich, tak jak ksiądz mówi. Co zmieniła wojna?
No jest na pewno trudniej. Pod względem duszpasterskim niewiele się w naszym życiu zmieniło, dlatego że my jakby jako kapłani trwamy na swoich parafiach u nas w diecezji. Diecezja, mimo że terytorialnie jest bardzo duża, 40 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, to duszpasterzuje w niej tylko 25 księży. To w niejednym dekanacie w Polsce mamy więcej księży niż w całej diecezji. I teraz każdy ksiądz ma po kilka parafii i połowa tych księży to Polacy. I też mimo wojny wszyscy trwamy w swoich parafiach. Nie zdarzyło się, żeby jakiś ksiądz u nas w diecezji opuścił Ukrainę ze względu na wojnę. Więc mimo tego niebezpieczeństwa, mimo ciągłych alarmów, wyjących syren, alarmujących o właśnie możliwości bombardowania, mimo tego, że Łódzk już też kilka razy był ostrzelany rakietowo, to jednak to duszpasterstwo, na ile to można powiedzieć, w miarę normalnie w czasie takiej wojny, w tych warunkach wojennych się toczy, tak można powiedzieć. Wszystko jest na swoim miejscu, chociaż no w pewnych takich ograniczeniach, bo wiadomo, są alarmy, czasami msze święte no nie są o tych ustalonych godzinach, czasami się trochę opóźniają, czasami i w schronie trzeba sprawować Eucharystię, więc trochę inaczej to wszystko wygląda. Jest też mniej ludzi, bo jeżeli jest alarm, no to przecież nie wszyscy przyjdą na Eucharystię, bo są w schronie. Więc bardzo różnie to wygląda.
A jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o takie zabezpieczenie bytowe, tak? Czego jest brak?
Znaczy potrzeby są bardzo duże, dlatego że już od samego początku tej wojny był problem z żywnością. I dalej jest. Dlatego że żywność to jest coś, co cały czas się kończy, no. Im częściej rozdajemy tą żywność, tym więcej jej potrzeba, a tym bardziej, że uchodźców jest coraz więcej. Mimo tego, że niektórzy wracają do tych swoich miejsc, gdzie rosyjskie wojska już opuściły te miasta, ale też często zastają po prostu ruiny.
I wracają.
I muszą wracać, tak. Tak samo niektórzy uchodźcy, ci, którzy do Polski przyjechali, też wracają na Ukrainę, bo chcą być na tej swojej ziemi, w swojej ojczyźnie. No i też, gdy nie mają tych swoich domów, nie mają miejsca, gdzie się podziać, to gromadzą się na zachodniej Ukrainie i szukają tutaj schronienia, bo chcą być w swoim kraju i chcą pomagać na ile mogą, niekoniecznie w militarny sposób, bo nie wszyscy przecież mogą, ale pomagają w inny sposób, pomagając robić jedzenie dla żołnierzy czy dla osób potrzebujących, ale też, no, żeby można było coś robić, to trzeba samemu to mieć. Więc najwięcej pomocy oczywiście otrzymujemy z Polski. Jesteśmy za tą pomoc bardzo wdzięczni, ale też widzimy, że świat się do wojny przyzwyczaja. I Polska też się do tej wojny przyzwyczaja. I tej pomocy jest coraz mniej, chociaż jest ona. Nie narzekamy, że nie ma, ale widać, jest coraz mniej tej pomocy i coraz trudniej ją uzyskać. Dziś, to co mówiłem, jest potrzeba największa żywności i generatorów prądu.
A w jaki sposób pomagać? No bo nie pójdę teraz do sklepu i nie kupię generatora prądu, a na przykład chciałabym, tak? I myślę, że takich osób jest wiele. Gdzie kierować pieniądze? Bo być może ktoś chce przelać 20 zł, 100 zł, według możliwości i serca, nie?
Znaczy można na pewno przez różne organizacje, jak Caritas, ale też można tak bezpośrednio, na przykład gdyby ktoś chciał ofiarować generator dla Łódzka czy dla parafii, w których ja posługuję, dla Beresteczka czy Chorochowa i wiadomo, że nie stać jednej osoby na zakup takiego generatora, to zawsze można wejść na stronę parafialną Chorochowa. Zachęcam w ogóle do zajrzenia na tą stronę parafii Chorochów. Jest to strona prowadzona w języku polskim i ukraińskim. Tam są wszystkie dane, tam jest też numer konta bankowego. Co prawda jest tam numer konta, który był przeznaczony na pomoc w budowie kaplicy w Chorochowie, ale można zaznaczyć po prostu, że jest to pomoc związana z wojną i wtedy na pewno zostaną te środki przeznaczone na cel, który ofiarodawca wskaże.
Budowa kościoła w Chorochowie. Czy dobrą stronę znalazłam?
Tak, tak, to też jest.
W międzyczasie to przeszukałam internet.
Taka parafia dla mnie wyjątkowa, dlatego że od początku swojego kapłaństwa i od początku pobytu na Ukrainie, mimo że mieszkałem już w różnych miejscach, to w tej parafii posługuję. Najpierw jako diakon tam dojeżdżałem, później jako wikariusz, teraz jestem tam proboszczem. I historia tej parafii też jest wyjątkowa, dlatego że w czasach komunistycznych, gdy nie było dozwolone wyznawanie publicznie wiary, to ten kościół duży, zabytkowy kościół wybudowany przez Polaków, bo Wołyń to przecież tereny polskie przed II wojną światową, a w czasach komunizmu został zabrany, później zburzony, rozebrany i przez wiele lat nie było tam kościoła. Kiedy Ukraina odzyskała w 1991 roku niepodległość, wtedy też na nowo nastała pewna taka swoboda religijna i diecezja łódzka jakby na nowo została odtworzona i też te kościoły zaczęto odzyskiwać. Niestety w Chorochowie świątyni nie było, bo została rozebrana, więc msze święte na początku były sprawowane w domach prywatnych u wiernych. Kto zaprosił do siebie księdza, tam była Eucharystia. Później, gdy parafia się powiększała, no to była wynajęta szkoła. i w szkole, w klasie, w niedzielne popołudnie na biurku była sprawowana Eucharystia. I tak ja zacząłem tam odprawiać też msze święte właśnie w tej szkole. W międzyczasie podjęto decyzję o budowie kościoła w Chorochowie. Miała to być taka rekonstrukcja tego zabytkowego kościoła, tylko w bardzo pomniejszonej wersji, bo środki pieniężne oczywiście są potrzebne na to i to bardzo wysokie. Ale niestety odzyskaliśmy teren, który kiedyś był kościelnym, cmentarz zniszczony przez władze komunistyczne i tam pozwolono nam wybudować kościół, ale nawet ta budowa się nie rozpoczęła. I w ubiegłym roku wspólnie z biskupem postanowiliśmy budować tam kaplicę. Taką małą kaplicę, wystarczającą dla tej parafii. To jest taki zwykły domek, można powiedzieć. Można tam zobaczyć na tych zdjęciach na stronie internetowej. I tak Pan Bóg to wszystko prowadzi, że gdy zaczęła się wojna, teraz ta obecnie trwająca, 24 lutego, to zostaliśmy, można tak powiedzieć, wygnani z tej szkoły. A ta kaplica nie była jeszcze do końca wybudowana, była w stanie surowym. I pierwsza msza święta w tej kaplicy była w takich trochę ekstremalnych warunkach, bo dowiedziałem się już podczas trwającej wojny, na drugi czy trzeci dzień, że do szkoły nie zostaniemy wpuszczeni, bo jest tam zrobiony schron przeciwbombowy. I no nie było pomysłu na to, gdzie teraz się podziać. I ja tak sobie myślę, czysto po ludzku, przecież mamy kaplicę. Ona jeszcze nie jest oddana do użytku, jeszcze nie ma podłogi, nie jest pomalowana, nic tam w ogóle nie było. Jeszcze taki pył się unosił na podłodze i zabrałem tylko wszystko, co potrzebne do mszy świętej z katedry. Pożyczyłem od proboszcza z katedry. I pierwsza msza święta była w takich warunkach ekstremalnych, na takim zwykłym stoliku. Ministrant trzymał mszał, całą mszę świętą. Było tam dosłownie kilka osób, chyba 10 czy 12. I właśnie wtedy, można powiedzieć, w pierwszą niedzielę wojny była pierwsza Eucharystia w tej kaplicy i od tego momentu już tam sprawujemy msze święte, tam się spotykamy na modlitwach. Ta kaplica została później już trochę wyremontowana. Dzisiaj mamy podłogę, bo w Wielkanoc się śmiałem też do wiernych, że nieważne w jakich butach przyjdziemy do tej kaplicy, wszyscy wychodzimy w szarych, dlatego że tam się unosił taki pył z posadzki betonowy, taki cementowy i no jak się chodziło, to było aż widać ten pył taki unoszący się, więc trochę takie ekstremalne warunki, ale ta kaplica już przez te 9 miesięcy trwania wojny trochę nabrała takiego wyglądu sakralnego już. Wszyscy się cieszą, że już jest ołtarz, jest tabernakulum, są obrazy, no nie jest to jeszcze takie wszystko piękne, ale już jest lepiej niż było i cały czas jest nasze, tak, tak. Wymaga ta kaplica jeszcze od strony zewnętrznej remontu, bo też zima no przerwała te wszystkie remonty, no i wojna też przerwała je, bo wiele środków, które były zebrane na kaplicę, zostały przeznaczone na pomoc uchodźcom.
I cały czas pewnie tak te środki jeszcze będą musiały być przekazywane i wykorzystywane przede wszystkim na to, żeby przeżyć, żebyście też wy przeżyli.
No cierpienie ludzi jest wielkie, szczególnie teraz, kiedy są te braki w dostawie prądu, a co za tym idzie i wody, i ogrzewania. Noce chłodne, prąd włączany na kilka godzin w ciągu dnia, więc no ciężko sobie wyobrazić. Często ludzie pytają, jak teraz przyjechałem do Polski, jak to jest, jak to będzie. A ja sam sobie nie mogę tego wyobrazić. Ja sobie nie wyobrażam 2-3 dni bez prądu, bez wody, bez ogrzewania. Były takie momenty, że 2 dni nie było prądu, no i ja tego już nie wytrzymywałem. A teraz sobie myślę, ja mieszkam w normalnym budynku, a teraz ludzie, którzy mają gdzieś tam zniszczone te budynki, gdzie nie mają okien, gdzieś tam w tych miastach całkowicie zbombardowanych, bo Łuck, mimo tego, że doświadczył bombardowania już od pierwszego dnia wojny, było zbombardowane lotnisko wojskowe, wieża telewizyjna, baza paliwowa, też jeden z zakładów produkujący czy naprawiający samoloty wojskowe, jedyny chyba w Ukrainie taki specjalistyczny, więc tych bombardowań w Łucku było kilka. Ale to były bombardowania rakietowe na infrastrukturę jakąś strategiczną. Ludzie ucierpieli, ludzie ginęli, ale nie było takiego doświadczenia masowego jak w tych miastach właśnie jak Bucza, czy Mariupol, czy Charków nawet. Więc są to tereny w miarę bezpieczne jeszcze, ale ja sobie nie wyobrażam tego, co będzie dalej, co będzie za 2 tygodnie, kiedy będą większe mrozy, kiedy będzie zimniej. Dlatego tak bardzo ważne są te agregaty prądu, żeby można było podtrzymać chociaż to ciepło, żeby w domu było, ogrzewanie.
Tak, pamiętajmy, że w domach nie tylko są ludzie w sile wieku, którzy być może jakoś sobie poradzą, ale są osoby starsze, są dzieci.
Wiele osób starszych nawet czasami nie ma sił, żeby zejść do schronu. Więc nawet gdy są alarmy, to są w swoich mieszkaniach. Nie ruszają się, nie mają takiej kondycji jak ludzie w sile wieku czy ludzie zdrowi, więc oni tej pomocy potrzebują tym bardziej.
I potem pomoc do Polski ksiądz przyjechał i przyjeżdżać będzie, póki sił starczy. Ale ja zapytam, dlaczego Ukraina?
Byłem w takim stowarzyszeniu kapłańskim, które właśnie było założone na Ukrainie, dlatego będąc już w seminarium, wiedziałem, że trafię na Ukrainę. Także jest to taki, można powiedzieć, mój wybór, bo tam byłem święcony.
Na Ukrainie, tak.
Kończyłem częstochowskie seminarium, ale dla Ukrainy. Tak się nawet przewożeni śmieli wykładowcy w seminarium, że 4+1, bo nas było 5 na roku, 4 dla diecezji częstochowskiej i 5 dla Ukrainy.
I też to jest taki moment, teraz przyjechał ksiądz w adwencie, że będzie też ksiądz głosił rekolekcje adwentowe w jednej z parafii.
Tak,
konkretnie
tak.
U świętej Marii Magdaleny w Koziegłowach.
Tak, to są rekolekcje, gdzie proboszcz już zapraszał od kilku lat, tylko że właśnie przez to, że mam kilka parafii, ciężko jest z zastępstwem, ciężko jest, żeby to wszystko ułożyć sobie, poukładać, żeby mieć więcej czasu wolnego, żeby móc przyjechać do Polski i te rekolekcje poprowadzić. I w tym roku tak trochę się to wszystko poskładało i się udało, można powiedzieć, że jest jeden ksiądz, który mnie zastępuje i powiedział, że zastąpi przez 2 niedziele, dlatego już przyjechałem tydzień wcześniej do Polski. Już dawno, długo nie byłem też w Polsce, no bo ta wojna też powoduje, że na granicy są kolejki i są pewne problemy z przekroczeniem, długo trzeba stać. Ale udało się, jestem i też zapraszam na te rekolekcje w przyszłą niedzielę.
Tak, to będą rekolekcje dokładnie 11, tak?
Tak.
Od 11 grudnia.
Od poniedziałku, od niedzieli do wtorku.
Kto ma blisko, to może się wybrać. Ksiądz Marcin Ciesielski, który później wraca na Ukrainę.
Tak, od razu rekolekcje się kończą we wtorek, wieczorną mszą świętą i w środę od razu w drogę na Ukrainę.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i że ksiądz znalazł czas na Radio Fiat.
Również dziękuję, Bóg zapłać.